5,5 minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Pracujemy niezmiennie w składzie. Realizator Rafał Polacki, a przed mikrofonami w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Będzie sporo sportowej radości, bo dzisiaj wielka żużlowa radość na poznańskim Golęcinie, na którym będziemy ponownie za kilka minut. Mówić będziemy o żużlowych, drużynowych mistrzostwach Europy. Podamy Państwu także wyniki ligowe już niebawem. O tym, że jesteśmy czempionami nie tylko na żużlu, ale również w siatkówce, będzie również w naszej audycji. O tym, że wioślarstwo jest mocną dyscypliną w naszym kraju, też będziemy Państwa, choć pewnie nie musimy do końca przekonywać. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, będzie opowieść o futbolu amatorskim, a także o kobiecym w kontekście Medyka Konin. Wybierzemy się nad poznańską Maltę na zawody wyścigi łodzi smoczych. Będzie także o wspaniałym dniu sportu na poznańskim Uniwersytecie. To wszystko do godziny 20. Niedziela, 15 dzień maja. Radosna szczególnie dla kibiców kolejoza, bo to jest dzień po zdobyciu przez piłkarzy Lecha 8 w historii tytułu Mistrza Polski.
No to skoro jesteśmy przy piłkarskiej ekstraklasie, to dzisiaj ważą się losy spadku i utrzymania. Trwa mecz Radomiaka z Wisłą Kraków od 17.30 i w tym spotkaniu Radomiak prowadzi z Wisłą 3-2, mimo że Wisła prowadziła 2-0. Jeżeli Radomiak wygra, to Wisła spadnie dzisiaj z ekstraklasy. Spadł dzisiaj Górnik Łęczna, który przegrał w Zabrzu z Górnikiem 2-4. W meczu Stali Mielec ze Śląskiem Wrocław padł remis 1-1. Stal utrzymała się w ekstraklasie, a Śląsk czeka na rozstrzygnięcie meczu Radomiaka z Wisłą. Jeżeli Wisła tego spotkania nie przegra, to za tydzień w ostatniej kolejce, w sobotę dokładnie, wszystko się wyjaśni. W drugiej lidze rezerwy Lecha wygrały z Sokołem Ostróda 6-4 i są w strefie barażowej. Za tydzień w ostatniej kolejce trzeba jednak wygrać w Rzeszowie ze Stalą, żeby utrzymać miejsce w strefie barażowej. Dziś także emocje żużlowe, drużynowe Mistrzostwa Europy w Poznaniu. Polska wygrała na Golęcinie w składzie Zmarzlik, Janowski, Kołodziej i Dudek. 47 punktów, Dania druga 28 punktów, Wielka Brytania z brązem 27 punktów. Na torach ligowych w pierwszej lidze Start Gniezno pokonał zespół z Landshut niemiecki 52-38, a w derbach regionów Pile Polonia wygrała z kolejarzem Rawicz 47-43. Dobre informacje dla kibiców tenisa. Iga Świątek wygrała turniej WTA na ziemnych kortach w Rzymie. Polka, która jest liderką światowego rankingu, obroniła tym samym tytuł wywalczony przed rokiem, a dziś w finale pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 6-2 i 6-2. Magdalineta awansowała do drugiej rundy turnieju w Strasburgu. Rozstawiona z ósemką poznanianka pokonała Rosjankę Warwarę Graczową 6-3 i 6-0. 191 km z metą na podjeździe Blockhouse liczył dzisiejszy 9. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Australijczyk Jay Hindley był najlepszy po zaciętym finiszu z 6-osobowej grupy faworytów. Natomiast liderem pozostał 15. dzisiaj Hiszpan Juan Pedro López.
Przez najbliższe 3 minuty muzycznie Pet Shop Boys, a później już Dawid Cytrowski zabierze Państwa na żużlowy dzisiaj biało-czerwony poznański Golęcin.
W sportowym rytmie.
Reprezentacja Polski! Trener Rafał Dobrucki i jego zawodnicy, uwaga, uwaga, Patryk! Maciej! Janusz! Bartosz! Kacper! Drużyna Polski zwycięska i ze złotymi medalami.
Ladies and gentlemen, please be upstanding for the national anthem of Poland.
Mazurek dla reprezentacji Polski. Pewne zwycięstwo biało-czerwonych w drużynowych mistrzostwach Europy. Komplet 15 punktów. Janusz Kołodziej.
No, cieszymy się bardzo z wygranej. Zadowoleni jesteśmy, że pomimo trudnych warunków udało się wygrać te zawody. Nie mieliśmy wcale jakiegoś tam handicapu i tak dalej swojego toru, pomimo że byliśmy w Polsce. Jedynie kibice i doping, gorący doping, także bardzo serdecznie dziękujemy.
No właśnie, tor trudny, ale dla Ciebie można powiedzieć bułka z masłem mimo wszystko, no bo komplet 15 punktów mówi sam za siebie.
Nie, nieprawda. Też się męczyłem jak wszyscy i naprawdę w danym momencie już modliłem się, żeby te zawody się skończyły. Chodziło mi o to, żeby cało i zdrowo. A cieszę się, że z dobrym rezultatem i wygraliśmy pewnie te zawody. Nie było dużo kraks, bo zawodnicy tak mądrze podchodzili do tej jazdy, a wiadomo, że każdemu zależało na jak najlepszym wyniku.
A przez były taki moment zawodów, w których jakikolwiek czuliście presję, bo tak naprawdę chyba od początku już gdzieś swoje warunki tutaj narzuciliście i rywale od początku mogli tylko myśleć o tym, żeby srebro tutaj wywalczyć.
Tak, no w danym momencie wydawało mi się, że odchodzimy. Ale Maciek miał upadek właśnie na jednej z takich kolejni i od razu zawodnicy z innych krajów nas łapali, byli bardzo blisko, więc wtedy pojawił się taki moment, mi się wydaje, że taka niepewność. Ale później już wszyscy spięli się jak mogli i pojechali mega fajnie.
Reprezentacja Danii ze srebrnymi medalami, Patrick Hansen 6 punktów. Wynik, który was zadowala drużynowo, czy jest jednak niedosyt?
Całe życie byliśmy praktycznie za Polacy, więc to zawsze boli, ale myślę, że na dzisiejszym warunki to sobie mieć srebrny medal to fajne, bo dzisiaj to nie chodzi o ściganie, to chodzi po prostu o siebie jeździć bez kontuzji, więc no szkoda, że taki tor jest tak zrobiony i taki super mecz, super wiesz, mistrz Europy, dużo kibicy i mamy takie warunki, to jest strasznie, ale no, jest jak jest, mamy srebrny medal i myślę, że nie najgorszej.
Na czym polegał problem z tym torem, bo już słyszeliśmy kilka opinii, że on, mówiąc ogólnie, nie był najlepiej przygotowany, a tak szczegółowo, gdzie był problem?
No właśnie, mi wydaje się, że tam jest przygotowaniem, nie wiem, czy oni nie dali woda na ten tor dzień wcześniej, czy co, bo wiadomo, dzisiaj pogoda jest idealna dla suszel, więc ktoś robił błąd i ja nie chcę tutaj powiedzieć kto.
Selekcjoner biało-czerwonych Rafał Dobrucki, panie trenerze, to wygląda na lekko, łatwo i przyjemne, kiedy spogląda się na 19-punktową przewagę i pewnie wygrany złoty medal. Pytanie, czy faktycznie tak było, bo w pewnych momentach wyglądało to tak, że trzeba było naprawdę dużej siły fizycznej użyć, żeby utrzymać motocykl.
No tak, to prawda. Pamiętajmy, no, warunki były dzisiaj bardzo wymagające, tym bardziej cieszy wynik naszych chłopaków. Pamiętajmy, że są duża grupa tych zawodników, nie tylko moich, ale innych reprezentantów, przyjechała po bardzo trudnych zawodach Grand Prix w Warszawie, więc to dodatkowo jakby powodowało, że byli dosyć mocno no, wyczerpani. Także cieszę się, że z takim skutkiem udało się zawody odjechać.
Był jakiś trudniejszy moment tak psychologicznie, czy tak naprawdę, jeśli chodzi o te kwestie typowo sportowe, to od początku do końca miał pan pełen chillout w parku maszyn?
No, to jak pan powiedział, no, chillout wygląda z jakby z samego wyniku końcowego, natomiast no, naprawdę było masę pracy, dużo dyskusji odnośnie warunków na torze i tak dalej, bo no, też trzeba o tym powiedzieć, bo były bardzo trudne. Zważywszy, że zawodnicy przyjechali z Grand Prix, zawody o 14, więc wielu z nich spało dosłownie kilka godzin, sam wiem jak to jest, więc to akurat też wpływa na to, że zawodnicy no, nie byli może do końca, czuli się komfortowo, ale tak jak mówię, ogólne wrażenie bardzo dobre.
Muzyczne gratulacje dla polskich żużlowców. Od czasu do czasu mamy też okazję gratulować polskim siatkarzom i siatkarkom. W końcu w męskiej siatkówce jesteśmy aktualnymi mistrzami świata. Chociaż ten niedosyt olimpijski jednak też w nas gdzieś głęboko siedzi. Ale też duże imprezy w naszym kraju się odbywają i to nawet takie, które wcześniej nie były planowane. Posłuchajmy siatkarskiej rozmowy.
Niesamowicie dużo dzieje się w polskiej siatkówce. Od niedawna nowi selekcjonerzy i męskiej, i kobiecej reprezentacji Polski. Już dawno było wiadomo, że zorganizujemy Mistrzostwo Świata Siatkarek w 2022 roku, a ostatnio jeszcze kolejne nowości. Będziemy organizatorem jeszcze większego siatkarskiego mundialu. Jak nad tym wszystkim zapanować? Oczywiście jest dynamika nieprawdopodobna. Wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej i sekretarz generalny związku, pan Jacek Sęk. Macie co robić?
To będzie bardzo ciekawy sezon reprezentacyjny. Nie ukrywam, że z przyjemnością i z takim podnieceniem czekamy na rozpoczęcie tego sezonu, aczkolwiek nie brakuje znaków zapytania. Wiemy dobrze, ile pracy przed nami, zwłaszcza przy organizacji tych imprez, które pozyskaliśmy ostatnio. Dla przykładu powiem tylko, że Mistrzostwa Świata Kobiet to impreza, którą pozyskaliśmy 3 lata temu i to pozwoliło na dobre przygotowanie się do tego eventu. Natomiast 3 miesiące na zorganizowanie Mistrzostw Świata Męskich to jest naprawdę karkołomny wyczyn, ale damy radę, wiem o tym.
o szlak przetarty, znakomita organizacja i wysokie noty poprzedniego mundialu organizowanego przez nasz kraj. Jeśli chodzi o FIVB, to chyba specjalnie nie miała wyjścia. Wiadomo, że będziemy współorganizatorem, ale tym głównym, razem ze Słoweńcami. Jak do tego doszło? Wiem, że też mieliście wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
To trzeba podkreślić, absolutne wsparcie ministra sportu pana Kamila Bortniczuka i całego resortu. Przychylność pana premiera Mateusza Morawieckiego pozwoliła na to, że ten mundial zagości w polskich halach. Myślę, że Międzynarodowa Federacja też nie miała wielkich znaków zapytania, przydzielając nam organizację tego święta siatkarskiego za 5.12. Wiedzieli dobrze, że Polska Federacja jako sprawdzeni organizatorzy poradzą sobie z tym wyzwaniem.
Tutaj, jeżeli chodzi o termin, to jest 26 dzień sierpnia do 11 września. Dwa tygodnie później, 23 września, dokładnie rozpoczną swój mundial siatkarki w Polsce i w Holandii. Jak pan powiedział, tutaj były 3 lata na przygotowanie i raczej taki tip-top. No i fajnie, że będą nasze panie mogły się zaprezentować przed własnymi kibicami.
Tak, świetnie, że udało się pozyskać wcześniej tą dużą imprezę dla pań, bo siatkówka kobieca absolutnie tego wymaga, tego dopieszczenia i zasłużyła na to, żeby ta impreza odbyła się w Polsce. Przypomnę tylko naszym kibicom, że w Polsce będzie się odbywała tylko część mundialu kobiecego. Natomiast jeżeli chodzi o mundial męski, to od początku do końca gramy w Polsce.
Gramy w Polsce, to męski mundial, kobiecy mundial dzielimy się z Holandią. To cofnijmy się troszeczkę, bo też zawsze to kibiców ekscytuje. Personalia. A tutaj takimi personaliami numer jeden było to, że trzeba było wybrać nowych selekcjonerów obu narodowych reprezentacji. Ostatecznie Stefano Lavarini poprowadzili nasze panie, a Nicola Gbic, czego się właściwie większość fanów też spodziewała, poprowadzi męską reprezentację. To też był taki swego rodzaju konkurs ofert, czy właściwie było wiadomo od początku? No, konkurs oficjalnie ogłosić trzeba.
Konkurs się odbył, wygrali kandydaci sprawdzeni i wydaje mi się, że tacy trenerzy, którzy dają gwarancję, może nie gwarancję, ale dużą dozę pewności, że zbudują dobrze kadrę zarówno kobiecą, jak i męską. Podpisani obydwaj są na cały cykl olimpijski aż do 2024 roku, do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, który zamknie pewien cykl przygotowań, bo każda z tych imprez, nawet te Mistrzostwa Świata rozgrywane w Polsce, to jednak tylko ciągle cykl przygotowań do najważniejszej imprezy tej czterolatki, czyli Paryża 24.
Panie prezesie, mocna polska liga, ta męska szczególnie, plus liga, no rozwijająca się Tauron Liga, coraz silniejsza, co też obserwuje męska Tauron pierwsza liga. Czyli co, z tą polską siatkówką jest dobrze, finansowo też jest nieźle?
Najpierw może zacznę od aspektu sportowego. Rzeczywiście można się cieszyć poziomem sportowym, który oglądamy na co dzień w rozgrywkach zarówno plus ligi, jak i Tauron Ligi. Oczywiście pierwsza liga męska też bardzo, bardzo dobry poziom i bardzo wyrównany. Tylko trzeba się cieszyć i klaskać. Zaplecze też nam rośnie bardzo fajne, bo młodzieżowo mamy świetne wyniki zarówno na rynkach europejskich, jak i krajowych, jak i międzynarodowych, tych światowych, właściwie w każdej kategorii wiekowej. Jeżeli chodzi o ekonomikę i Excel, na który finalnie patrzy każdy z prezesów, czy klubów, czy federacji, to mogę powiedzieć tylko, że za federację odpowiadając, śmiem twierdzić, że jesteśmy zabezpieczeni i w dobrej sytuacji finansowej, bardzo dobrej sytuacji finansowej, z dobrą perspektywą na kolejne lata, zwłaszcza, że przed nami cykl imprez, które będziemy organizować i wiemy dobrze, że za poziomem sportowym klubów sportowych idą też większe budżety. To widać po nazwiskach, które występują na polskich parkietach, czyli z tą siatkówką chyba finansowo nie jest tak źle.
I sportowo także jest całkiem dobrze, o czym przekonywał słuchacz audycji w Sportowym Rytmie wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, sekretarz generalny pan Jacek Sęga. Teraz posłuchamy rozmówcy naszego reportera Wojtka Bernarda, szefa Polskich Wioseł, prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Adam Korola powie nam o najważniejszych celach polskich wioślarzy w tym 2022 roku, a także na tym naszym eksportowym torze regatowym Poznańskiego Jeziora Maltańskiego.
W tym roku oczywiście docelowe będą Mistrzostwa Świata w czeskich Racicach, 3 Puchary Świata, możliwość różnych zmian, różnych kombinacji, wszystko w rękach trenerów.
Bo to taki trochę dziwny rok, bo z jednej strony rok poolimpijski zazwyczaj był spokojny, z drugiej strony igrzyska ostatnie przesunięte, czyli czasu na kolejne już zostało mniej, dlatego już trzeba myśleć o tym, co w Paryżu.
Tak, zgadza się, brakuje tego jednego roku, bo to był rok zawsze na przebudowanie reprezentacji, no część rezygnuje, część chce startować w innych osadach, a tak naprawdę za niecałe pół roku Mistrzostwa Świata, a za półtorej roku kwalifikacje olimpijskie. Miejsc na igrzyska jest mniej, bo Światowa Federacja została zobligowana do zmniejszenia liczby startujących zawodników przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, więc na igrzyska olimpijskie będzie się jeszcze trudniej zakwalifikować. Bardzo, bardzo szczególne i bardzo znaczące będą te Mistrzostwa Świata w Belgradzie w przyszłym roku, bo później z tych dogrywek przedolimpijskich jest szalenie trudno się zakwalifikować, ale ja mam nadzieję, że wszystkie te osady, które będziemy prowadzili docelowo do igrzysk olimpijskich, te kwalifikacje uzyskają w przyszłym roku. No ale póki co jesteśmy na samym początku sezonu 2022. Czekają nas emocje na Pucharach Świata za miesiąc w Belgradzie, za półtorej miesiąca tutaj w Poznaniu, Lucerna, później jeszcze Mistrzostwa Europy w Monachium i wielki sprawdzian na Mistrzostwach Świata w Racicach.
Pytanie w tekście tych pucharowych zawodów, które odbędą się tutaj na poznańskim torze rekatowym Malta. Przyzwyczailiśmy się, że to taki nasz reprezentacyjny obiekt, ale lata lecą, trochę jakby odnowienia mu się pewnie przyda.
Tor przechodził już mały lifting, szczególnie te obiekty, które znajdują się na mecie. Zostały odświeżone trybuny, została odświeżona wieża sędziowska. Wiem, że są plany przebudowy. W pewnym miejscu, jak się płynie, jest takie wąskie gardło i wydaje mi się, że tamten tor wymaga poszerzenia, ale oczywiście wymaga to dużego nakładu finansowego, więc nie wiem, czy te pieniądze się znajdą, ale bardzo dobrze, żeby się znalazły, bo wioślarze bardzo lubią ten tor. Wioślarze z całego świata chętnie tu przyjeżdżają, bo to jest ewenement na skalę światową. Ten tor jest w środku miasta w zasadzie. Z reguły jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żeby wystartować, trzeba gdzieś jechać kilkadziesiąt kilometrów za miasto, a tu nie dość, że Poznań jest przepięknym miastem z doskonałą bazą noclegową, no to ma tor w środku miasta z ogromną ilością osób, którzy na co dzień tutaj spacerują, jeżdżą na rowerach i przy okazji obserwują zawody, więc mam nadzieję, że tor, znaczy jakby otoczenie zostanie zmodernizowane, bo sam tor jest naprawdę bardzo dobry.
W magazynie Wielkopolskie Gole, zanim o czysto wielkopolskich golach, to kilka słów o piłkarskiej ekstraklasie, bo zakończyło się ostatnie spotkanie przedostatniej kolejki. Radomiak przegrywał z Wisłą Kraków 0-2, ale wygrał to spotkanie 4-2. Oznacza to, że Wisła Kraków spada z ekstraklasy. Spadły też po dzisiejszych spotkaniach Górnik Łęczna, przegrał w Zabrzu z Górnikiem 2-4. Brukbet Termalika Nieciecza już wcześniej przegrał z Piastem Gliwice 0-1, ale układ dzisiejszych wyników sprawił, że Brukbet też pożegnał się z ekstraklasą. No to przypomnę, mistrzem Polski Lech Poznań, 71 punktów, 5 punktów przewagi przed ostatnią kolejką nad Rakowem Częstochowa. Trzecie miejsce Pogoń Szczecin. Jeszcze ważą się losy, kto zajmie drugie, trzecie miejsce w ostatniej kolejce. To jest właściwie jedyna walka o wicemistrzostwo Polski, jaka czeka nas w ostatniej kolejce, bo czwarte miejsce zapewniła sobie Lechia Gdański, Zagla w kwalifikacjach Ligi Konferencji, a to dlatego, że Raków Częstochowa zdobył Puchar Polski. Warta Poznań na 11 miejscu w tabeli z szansami na dogonienie warszawskiej Legii, bo Warta traci punkt do 10 Legii Warszawa. To się będzie ważyło w ostatniej kolejce. Przypomnę, Warta zagra w Krakowie z Wisłą. Natomiast utrzymany Śląsk Wrocław 35 punktów, a strefa spadkowa to Wisła 31, Brukbet 31 i Górnik Łęczna 28 punktów. Żegnamy dwa zespoły z Małopolski, jeden z Lubelszczyzny z piłkarskiej ekstraklasy.
My polecamy Państwu finisz piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy na antenie Polskiego Radia Poznań w najbliższą sobotę, kiedy taką radosną sobotę, kiedy będzie feta na bułgarskiej związana z mistrzostwem kraju zdobytym przez kolejorza. My polecamy bezpośrednią relację z meczu Lecha Poznań kontra Zagłębie Lubin od 17.30 aż do 20.00 będziemy dla Państwa relacjonować wydarzenia związane z tym spotkaniem, bo to oczywiście nie tylko sam mecz do końcowego gwizdka, ale później oficjalna ceremonia medalowa. Warto, byście Państwo byli z nami także na żywo, no bo dokładnie o tym wszystkim Państwu nasi sprawozdawcy opowiedzą od 17.30 do 20.00 w ramach tej relacji na antenie Radia Poznań. Także po pierwszej połowie i po zakończeniu meczu w Krakowie relacje ze starcia Wisły Kraków już Spadkowicza z Ekstraklasy z poznańską Wartą, a cała transmisja meczu Warta Poznań w Krakowie z Wiślakami oczywiście na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia. Grzegorz, jutro też coś dla kibiców kolejorza.
W południe audycja w środku dnia, tuż po godzinie 12:00 też rozmowa właśnie o Lechu Poznań, o Mistrzostwie Polski. Zapraszamy z Wojciechem Wojciechem Chmielewskim. Kilkanaście minut po godzinie 12 jutro na audycję w środku dnia. Będzie można zadzwonić i podzielić się swoimi opiniami i refleksjami o kolejoszu.
Teraz już o piłkarskiej drugiej lidze. 33. kolejka spotkań. Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała z KKS-em Kalisz 0-2. Rezerwy poznańskiego Lecha grały dzisiaj u siebie na stadionie we Wronkach z Sokołem Ostróda i podopieczni Artura Węski wygrali to spotkanie 6-4. W innych meczach tej 33. kolejki spotkań Ewiner drugiej ligi, bo tak w pełni nazywa się ta rywalizacja, Motor Lublin zainicjował z Radomią Stężyca 2-2, Pogoń Siedlce remis z Wisłą Puławy 3-3, Hutnik Kraków wygrał ze Zniczem Ruszków 1-0, rezerwy Śląska Wrocław zremisowały 1-1 z Chorzowskim Ruchem i walkowerem punkty otrzymała Stal Rzeszów za nieodbyte spotkanie z GKS-em Bełchatów.
Przechodzimy do rozgrywek w niższych ligach, już poza szczeblem centralnym, ale zanim o trzeciej i czwartej lidze, o oficjalnych rozgrywkach dla piłkarzy z lig od trzeciej w dół. To bardzo ciekawe rozgrywki, proszę posłuchać, a był ciekawy mecz z tym związany w Poznaniu w tym tygodniu.
Na poznańskim Golęcinie w pięknym słońcu spotkanie takiego cyklu futbolowego Regions Cup 2022. Grają reprezentacje okręgów. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej kontra Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. Wygrana w tym pierwszym meczu gości 5-4. Po takim radosnym meczu ekipa z Wielkopolski dowodzona przez trenera Mariusza Bekasa przegrywała 0-2. Później prowadziła 3-2. Ostatecznie porażka 4-5. Szalony mecz, panie trenerze.
Dokładnie, Gasie. No, było widać, że obydwie drużyny spotkały się pierwszy raz. Bardzo dużo błędów w defensywie jednej i z drugiej strony. No, zachodniopomorski zespół miał w swoich szeregach czterech piłkarzy z trzecioligowych. My niestety mieliśmy tylko jednego bramkarza z Polonii Środa, który rozgrywa mecze na tym poziomie rozgrywkowym i to w polu było widać, że ta jakość piłkarska jest po ich stronie. Bardzo się cieszę, że zespół pomimo dwóch szybko straconych bramek podniósł się, udało nam się doprowadzić do remisu, później w tej drugiej połowie strzelić bramkę prowadzącą. Była szansa, żebyśmy podwyższyli prowadzenie, no ale gdzieś zabrakło tego zrozumienia i jakość piłkarska przeważyła, że zostaliśmy skarceni. Cieszę to, że tylko mamy jedną bramkę do odrobienia w rewanżu.
Powiedziałem, że powiedzmy od razu, że ten turniej Regions Cup prowadzony też pod egidą UEFA, to jest turniej dla piłkarzy trzeciej ligi w naszym przypadku i niżej, prawda?
I niżej, tak.
Czyli dla piłkarzy amatorów, jak wygląda ten system, jeśli chodzi o nas, tutaj o Polskę? Gracie, z losowania wyniknęło, że trafiacie na drużynę zachodniopomorskiego. To jest tylko dwumecz, czy większa seria spotkań?
Stałe rozgrywki polegają na tym, że mogą w nich uczestniczyć zawodnicy między 18 a 40 rokiem życia, którzy nigdy nie zagrali w pierwszych trzech ligach w danym kraju, czyli w Polsce jest to Ekstraklasa, pierwsza i druga liga, nazwijmy to ligi centralne. Od poziomu trzeciej ligi w dół mogą wszyscy już grać, którzy spełniają jeszcze kryterium, że nie zagrali w żadnej reprezentacji swojego państwa. My zostaliśmy podzieleni tak jak zgodnie z realizacją na makroregion tutaj zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolska. Nasza para jest znana, druga para to Bydgoszcz, Gdańsk. Zwycięzcy tego dwumeczu spotykają się ze sobą, nazwijmy to w finale makroregionu i zwycięzca tam następnej eliminacji gra w finałach Mistrzostw Polski, gdzie są cztery drużyny z pozostałych rejonów Polski. I drużyna, która wygra Mistrzostwa Polski, jedzie na Mistrzostwa Europy. Poprzez pandemię ostatnio nie odbył się. Ostatnio mistrzem Polski w tej rywalizacji było zespół kujawsko-pomorskiego, a poprzednio, gdy były Mistrzostwa Europy, zespół z Dolnego Śląska, czyli z Wrocław, został mistrzem Europy w danej rozgrywce. Także jest to na pewno ciekawa przygoda dla zawodników, którzy grają w tych niższych ligach. Jeżeli przechodzą kolejne szczeble, można na bardzo ciekawy turniej pojechać pod egidą UEFA, gdzie jest to rozgrywany w sposób w pełni profesjonalny.
A Wielkopolska przegrała zachodniopomorskim, przypomnę, 4-5, rewanż 25 maja w Police. No to zajrzyjmy na boiska trzecioligowe, 29 kolejka spotkań, rezerwy Pogoni Szczecin. Zremisowały z Unią Janikowo 1-1, GKS Przodkowo pokonał Błękitnych Stargard 4-1, Olimpia Grudziądz pokonała Pogoń Nowe Skalmierzyce 1-0, Jarota przegrał w Jarocinie z Polonią Środa, Wielkopolska 1-2, Zawisza Bydgoszcz przegrał z KP Starogard Gdański 1-3, Bałtyk Gdynia zremisował ze Stolemem Gniewino 0-0, Kluczewia z Stargard przegrała ze Świtem z Kolwin 1-5 i walkowerem za mecz z Elaną Toruń 3 punkty otrzymała Kołobrzeska Kotwica.
Czwarta liga piłkarska w naszym regionie. 31. kolejka spotkań, w której pauzował lider tabeli czwartoligowej Unia Swarzędz, a w meczach, które się odbyły, Huragan Pobiedziska przegrał z Kotwicą Kurnik 2-3. Polonia Marcinki Kępno zwyciężyła Wiktorię Września 2-0. Rezerwy KKS-u Kalisza pokonały Górnika Konin 4-0. LKS Gołuchów przegrał z Nielbą Wągrowiec 1-2. Obra Kościan zremisowała z Mieszkiem Gniezno 0-0. Tarnowia Tarnowo Podgórne zremisowała z Iską Szydłowo 1-1. Warta Międzychuty pokonała Olimpię Koło 2-1. Także 2-1 Korona Piaski zwyciężyła SKP Słupca, a Centra Ostrów Wielkopolski bardzo wyraźnie zwyciężyła Wiktorię Ostrzeszów aż 7-1.
Przechodzimy do piątej ligi. Grupa pierwsza TPS Winogrady zremisował z Błękitnymi Wronki 2-2. Lubuszanin Trzcianka pokonał Konkordię Murowana Goślina 3-1. Pogoń Brzenica zremisowała z Notecią Czarnków 1-1. Sparta Oborniki pokonała Spartę Szamotuły 4-1. Polonia Chodzież przegrała z Wiarą Lecha 0-1. Zamek Gołańcz wygrał z Leśnikiem Margonin 6-4. Korona Stróżewo przegrała z Akademią Rejsa 3-4, a Wełna Skoki pokonała Przemysława Poznań 5-4.
W grupie trzeciej piłkarskiej piątej ligi w naszym regionie 24. kolejka spotkań, oto wyniki. Meblosz Swarzędz przegrał z Lechią Kostrzyn 0-1. Czarni Czerniejewo ulegli dzisiaj Orkanowi Chorzemin 2-3. Także dzisiaj Orkan Konarzewo przegrał z Polonusem Kazimierz Biskupi 2-4. Grom Plewiska pokonał GKS Dopiewo 2-1. Witkowia Witkowo uległa Polaninowi Strzałkowo aż 0-7. Płomień Przeprostynia wygrał z Pelikanem Niechanowo 5-1. A hokejowy rezultat meczu naszej dyskoboli Grodzisk Wielkopolski z Piastem Kobylnica. Goście z Kobylnicy wygrali ten mecz 5-4. Z kolei Lipno Stęszew nie dało szans Stelli Luboń, wygrywając aż 7-0.
Zdecydowanie mniej goli padło w grupie trzeciej piątej ligi w ten weekend. Warta Śrem przegrała z Rawią Rawicz 1-3. Stal Pleszew zremisowała z PKS-em Racot 1-1. Astra Krotoszyn przegrała z Białym Orłem Koźmin 1-2. GKS Rychtal pokonał Piasta Kobylin 3-0. Orzeł Mroczyń wygrał z Piastem Czekanów 2-0. Wiktoria Skarszew przegrała z Ostrowią 2-3. Polonia Leszno wygrała z Kanią Gostyń 3-2. A Zewka Kobyla Góra przegrała z Krobianką 0-1.
20. kolejka spotkań w ekstraklasie piłkarek nożnych. Nasz wielkopolski jedynak w tej elicie futbolu, pani medyk Kolin, ostatnio przeżywa trudne chwile, a trener, prezes Roman Jaszczak zapowiada już nawet duże zmiany kadrowe. W ten weekend w meczu 20. kolejki ekipa medyczek przegrała na własnym stadionie z GKS-em Katowice 0-2. Posłuchajmy, jakie spotkanie komentowali szkoleniowiec zespołu Roman Jaszczak i jedna z zawodniczek w materiale, który przygotował Sławomir Zasadzki.
Dla medyka było to trzecie przegrane ligowe spotkanie i trzecie spotkanie bez bramki. Trener zespołu i prezes klubu Roman Jaszczak pomeczowy komentarz zaczyna od pochwał, ale kończy zapowiedzią zmian w zespole.
Oceniając dzisiejszy mecz, to właściwie mam w głowie tylko dwie moje zawodniczki, Liwię Lizik, Oliwię Szymczak. Obydwie dziewczynki dzisiaj zagrały bardzo dobre zawody. Oliwia Szymczak w drugiej połowie uratowała nas przed co najmniej 0-4. Natomiast Liwia Lizik po raz pierwszy zagrała cały mecz w pierwszej drużynie i w mojej opinii była, no może obok Karli Miksone i Olgi Zubczyk, najlepszą zawodniczką na boisku. Oceniając mecz, to do przerwy ten mecz się całkiem nieźle układał. Na początku zdominował mecz GKS, który był cały czas przy piłce, ale nie mógł dojść do żadnej pozycji strzeleckiej, natomiast medyk kontratakował, ale nic z tych sytuacji nie wyszło. Natomiast po przerwie najpierw dobra akcja Gawrońskiej dla nas i potem kontra, szybko stracona bramka, ustawiły mecz. I jakby formuła współpracy z wieloma zawodniczkami medyka Polomarket Konin się już wyczerpała i nie chciałbym tego dalej komentować. Im dłużej w medyku, tym gorzej.
Co dzieje się z medykiem w końcówce sezonu? Zapytaliśmy Julię Maskiewicz, która gra w Koninie na obronie.
To ciężki sezon dla medyka Konin. Nasza pozycja w tabeli w ogóle nas nie satysfakcjonuje. Przed rozpoczęciem tego sezonu apetyt był zdecydowanie wyższy, bo nasze przygotowania były bardzo dobre. Nie przegrałyśmy żadnego spotkania. Niestety liga zweryfikowała nasze przygotowania do tego sezonu. No i wiadomo, jesteśmy po przegranej w Pucharze Polski z Czarnymi Sosnowiec. też ciężki terminarz, bo znowu trzy mecze w tygodniu. No i rzeczywiście gdzieś tych sił mogło nam dzisiaj zabraknąć. No i niestety przegrywamy, tak?
Co może być przyczyną braku motywacji? Czy to końcówka sezonu i seria przegranych wpływają niekorzystnie na morale?
Zdecydowanie tak. Wiadomo, że zawsze zwycięstwo buduje zespół i te nasze mentalne kwestie są zdecydowanie wyższe, gdy wygrywamy. Natomiast porażki sprawiają to, że jest nam coraz ciężej znaleźć tą motywację, bo niestety nasza pozycja w tabeli nie odzwierciedla tego, co chciałybyśmy zaprezentować na boisku.
Wraz z końcem sezonu trener zapowiedział zmiany kadrowe. Jak wy na to patrzycie?
No, jak każdy sezon kończy się i zawodniczki podejmują decyzję, co dalej zrobić ze swoją przygodą z piłką, karierą. Czekają nas trudne decyzje do podjęcia i mam nadzieję, że już za niedługo wszystko będzie wiadomo.
Czy ty podjęłaś już decyzję?
Tak, decyzja już jest podjęta. Niestety jeszcze nie mogę zdradzić.
Tajemnicza piłkarka Medyka Konin w rozmowie z naszym reporterem, a Medyczki przegrały w 20. kolejce, przypomnijmy, z GKS-em Katowice 0-2. W innych meczach tej serii KKP Bydgoszcz uległ Czarnym Sosnowiec 0-3. Rekord Bielsko-Biała przegrał dzisiaj z Górnikiem Łęczna 1-5. UKS RMS Łódź zwyciężył Akademię Piłkarską Lechii Gdańsk aż 6-1. Tarnowia Tarnów uległa AZS UJ Kraków 3-5, a Śląsk Wrocław zwyciężył Olimpię Szczecin 1-0.
Jeszcze wyniki Ekstraligi Futsalu, ale rozpoczniemy od gratulacji dla Pawła Mrozkowiaka, prezesa Futsalu Leszno, jednego z dwóch naszych wielkopolskich klubów w tych rozgrywkach, bowiem Paweł Mrozkowiak został prezesem Futsal Ekstraligi, zatem gratulujemy i oczywiście obiecujemy naszym słuchaczom, że rozmowa z Pawłem Mrozkowiakiem też w najbliższym czasie na naszej antenie się znajdzie. Zresztą bywał naszym gościem jako prezes leszczyńskiego klubu, ale posłuchamy, co ma do powiedzenia jako prezes całego ligowego polskiego futsalu. Wpisali się w to jego podopieczni, jego piłkarze, dlatego że Futsal Leszno w tej kolejce wygrał swoje spotkanie z Klireksem Chorzów 5-3. Spotkanie na własnym parkiecie, ale wyjątkowo z powodu remontu sali trapez rozgrywane w sali w Poniecu. Futsal Leszno Klireks Chorzów 5-3. Porażka Red Dragons Pniewy. Pniewski zespół przegrał na wyjeździe z rekordem Bielsko-Biała 1-3. Ponadto AZS Uniwersytetu Gdańskiego przegrał z Piastem Gliwice 1-12. Górnik Polkowice przegrał ze Słonecznym Stokiem Białystok 3-8. Legia Warszawa przegrała z Red Devils Chojnice 3-5. A LSSS Lęborg przegrał z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego z Wilanowa 1-5.
Na antenie Polskiego Radia Poznań słuchają Państwa audycji w sportowym rytmie. To był mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Teraz przed nami 2,5 minuty z Abbą i nagraniu, które nazywa się Tygrys, czyli Tiger, a później będzie o dragonach, a dokładnie o wyścigach łodzi smoczych na poznańskim Jeziorze Maltańskim. Na tę wyprawę na poznańską Maltę zaprosi Państwa już za 2,5 minutki Wojtek Bernard.
Na poznańskim torze regatowym Malta ciągły ruch. 2 tygodnie temu wyślarze, tydzień temu kajakarze, tym razem smocze łodzie. Maciej Młodzik, organizator kolejnego przedsięwzięcia. To już 12. edycja smoczych łodzi, poznańskie dragony. Przez 2 lata pandemii nie mogliśmy tego organizować, ale cieszymy się, że wracamy. Rano wystartowały Poznań Canoe Challenge, czyli zawody na kajakach turystycznych. Następnie mistrzostwa szkół w smoczych łodziach, w których startuje ponad 20 osad poznańskich, nie tylko poznańskich szkół, bo ponieważ przyjechały tutaj szkoły z całej Wielkopolski. A już za chwilę, za parę minut wystartują zawody smoczych łodzi dla firm i instytucji.
W sumie ile zawodników w tych smoczych łodziach popływa?
Ponad 500 uczestników, co myślę, że jest to największa w Polsce impreza dla amatorów sportu wodnych. Przede wszystkim liczy się dobra zabawa. Cieszy nas to, że te dzieci mimo wiatru schodzą już z wody z uśmiechami na ustach.
Na poznańskich dragonach nie brakuje także postaci dobrze znanych i to z wielkimi sukcesami. Medalista Igrzysk Olimpijskich Marek Łubik. Cały czas w ruchu?
Pływam. Na smokach pływam, na triggerach pływam, na kajaku płynąłem. Takie mam mieszane uczucia, bo mam endoprotezę od roku biodra prawego. I niewygodnie mi się siedzi strasznie w takim sprzęcie. No ale dałem radę. Czego się nie robi, żeby młodzi się mogła pocieszyć, że mogą ze mną wygrać.
Trochę tutaj dzisiaj wieje.
Bardzo wieje. Na tym kajaku mocno przeszkadzało, bo ledwo ruszyliśmy, byłem już cały mokry, bo ta woda leciała na nas. A na tym smoku no, musimy sobie poradzić. No nie pierwsza to taka pogoda. Smocza łódź jest o tyle fajna, że na tym może każdy pływać. Nie ma rocznika, nie ma płci. Każdy może usiąść i płynąć. Lepiej czy gorzej nie ma znaczenia. Wiadomo, że na mistrzostwa świata no to wybieramy sobie jak najlepszych zawodników, żeby się jakoś pokazać. Ale tak jak startujemy na takich zawodach, się mieszamy i po prostu się rywalizujemy ze sobą.
Na poznańskim torze regatowym nie brakuje także młodzieży, ale trudno się widzieć, bo tu również w ramach Smoczych Łodzi rywalizacja szkół. Skąd wy przyjechałyście?
Z Suchego Lasu, szkoła SP1.
I bardzo silną ekipą. Ile osób tutaj jesteście?
10. Byliśmy już w półfinałach, ale chyba odpadniemy, bo byliśmy ostatni. Walczyliśmy z samymi chłopakami.
Tylko dziewczyny się zgłosiły na te zawody.
Nasi chłopacy ze szkoły są zbyt leniwi. Właściwie dzisiaj pierwszy raz byłyśmy na takim festiwalu i w ogóle, ale było fajnie. Myślę, że dobrze nam w miarę poszło.
Ciężko jest się zgrać i rytm złapać podczas takiego pływania?
Tak.
A kto u was w bęben trzaska?
Klaudia, tam koleżanka i czasami Weronika. To pomaga, szczególnie jeżeli osoba jest głośna i mocno uderza w bęben, bo wtedy jest łatwiej nadać całemu zespołowi rytm i po prostu nie ma stuczek między wiosłami i się łatwiej płynie.
Fajna zabawa.
Dobra zabawa się najbardziej liczy.
Dokładnie.
To jest najważniejsze.
Cieszy nas to, że co roku te dzieci do nas wracają. Wracają oczywiście z każdym rokiem coraz starsze, także widzimy, jak one się rozwijają. Rozwijają się gdzieś tam sportowo. To jest chyba najważniejsze, bo nie każdy musi z tych dzieci zostać olimpijczykiem czy medalistą olimpijskim, jak Marek Gubik, ale przede wszystkim, żeby oni poczuli takiego bakcyla sportowego, żeby umieli zobaczyć, że na sportowo można również się powołać, a nie tylko w sposób elektroniczny online.
Za 11 minut godzina 20, audycja w sportowym rytmie powoli dobiega końca. Byliśmy nad Jeziorem Altańskim, a teraz trochę o sporcie studenckim, bo Dzień Sportu na Poznańskim Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza za nami. Co też działo się właśnie w ten sportowy dzień na Poznańskim Uniwersytecie, to sprawdził Dawid Cytrowski.
Tradycja Dnia Sportu na poznańskim UAM-ie tak naprawdę od lat 50. Wieloletnia już rektor Uniwersytetu, pani profesor Bogumiła Kaniewska. No właśnie, pani rektor, to też chyba świetna sprawa dla władz Uniwersytetu, żeby pielęgnować tę piękną tradycję, żeby rozwijać nie tylko umysł na co dzień, ale także ciało.
Absolutnie, w myśl jeszcze starożytnych ideałów, a w końcu uniwersytet ze starożytności się wywodzi. To nie tylko chodzi o to, co mamy w głowie, ale też w jakim jesteśmy stanie zdrowia, formie. I to pandemia chyba najlepiej pokazała, jak bardzo ważne jest to, żeby w tej formie się trzymać. Ja się bardzo cieszę, bo formuła Dnia Sportu, jak pan powiedział, długoletnia, coraz lepiej się sprawdza. Pracownicy studium proponują coraz to nowe aktywności i naszych studentów jest po prostu coraz więcej. Coraz więcej i studentów, i pracowników uczestniczy w tym Dniu Sportu, a ten tegoroczny jest wyjątkowy, bo przez cały rok trwała rywalizacja, trwały rozgrywki i dzisiaj odbywają się finały, czyli to rodzaj takiego też święta sportu.
O tej frekwencji pani wspominała, też po dwóch latach do tej formy powracacie, tego jednego konkretnego dnia, w którym ta społeczność akademicka się na Morasku spotyka.
Myślę, że najpiękniejszy widok nastąpi za chwilę, kiedy niemal 2000 osób przystąpi do maratonu jogi, w którym ja też będę miała przyjemność wzięcia udziału. To wtedy dopiero pokaże się ta, powiedziałabym, potęga Dnia Sportu. Cała społeczność Uniwersytetu tu jest i to jest po prostu radosne, piękne święto młodości. Takiej szeroko pojętej.
Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, pani Karolina Pesz.
Jest to Dzień Sportu, święto na Uniwersytecie Sportu, ale chcę podkreślić, że to jest zwieńczenie rozgrywek międzywydziałowych, które trwają już od października, więc ilość studentów, która wzięła udział w rozgrywkach, jest bliska 3,5 tysiąca.
To też, myślę, świetna okazja dla studentów do tego, żeby jednak aktywnie spędzić ten słoneczny dzień.
I oczywiście staramy się, aby jak najwięcej aktywności, wachlarz aktywności był tutaj oferowany. Już na otwarciu zaoferowaliśmy nową dyscyplinę, którą obecnie wprowadzamy na nasz uniwersytet. Jest to rugby przy współpracy z poznańską Poznanią. Mamy obecnie trwający maraton fitnessu, maraton spinningu, maraton stepu. W budynku głównym odbywają się finały gier zespołowych, unihokej, koszykówka, siatkówka. Już zakończyliśmy pływanie. Cały dzień świętujemy.
Jednym z elementów Dnia Sportu Poznańskiego Uniwersytetu był także pokazowy mecz rugbystek i rugbystów, bowiem od października na UAM-ie powstanie nowa sekcja rugby. Treningi będzie prowadził znany z Poznania Dominik Machlik.
Jak widać, że zawodników ciągle brakuje i fajnie było ich pozyskiwać właśnie w takich uczelniach i też fajnie by stworzyć fajną grupę tutaj na uczelni, która by mogła było grać między szkołami sobie i tak fajnie to utworzyć. No ale myślę, że na początku zaczniemy tak, żeby tutaj dowyłapywał perełki i będą przychodzić do nas na treningi, a potem byśmy chcieli otworzyć jakąś klasę fajną taką, żeby grała między szkołami.
Inna sprawa, że pewnie tutaj przyjdą totalni amatorzy, którzy najczęściej jeszcze wcześniej nie mieli styczności z rugby. Trzeba będzie to szkolenie od absolutnych podstaw rozpoczynać, prawda?
No tak, wiadomo, że od podstaw i od tego trzeba zacząć, ale myślę, że każdy zaczyna od podstaw i każdego będzie to wszystkiego nauczyć. A ty mówisz, że każda drużyna, która będzie zaczynać, też będzie grała od podstaw, także myślę, że kto ich lepiej nauczy, to będzie miał lepiej na pewno.
Aż ten Dominik brzmi na uniwersytecie, w tak, akademickich
tak,
okolicznościach.
Tak, ale wspaniałe święto sportu na Poznańskim Uniwersytecie, na poznańskim kampusie Morasko. Fantastyczna impreza, której przyglądał się nasz reporter Dawid Cytrowski. Drodzy Państwo, za 6,5 minuty godzina 20 Polskie Radio Poznań. Dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie w niedzielę 15 maja powoli dobiega końca. My oczywiście zapraszamy Państwa. To będzie jeszcze jeden taki mocny sportowo tydzień na naszej radiowej antenie. Później będzie troszeczkę oddechu, ale niewiele, bo szykują się kolejne wielkie imprezy w stolicy Wielkopolski, między innymi czy to zawody na torze regatowym Poznańskiego Jeziora Maltańskiego, bo i Puchary Świata w kajakarstwie, w wioślarstwie, także tenisowy Challenger ATP na kortach Parku Tenisowego Olimpia w Lasku Golęcińskim. Zatem będziemy mieli o czym Państwa informować je także przez cały taki wakacyjny okres, a tym bardziej, że liga się kończy w najbliższą sobotę, 21 maja. Myślę o piłkarskiej ekstraklasie. Od 17.30 do 20.00 będziemy dla Państwa bezpośrednio relacjonować wydarzenia z bułgarskiej. Przede wszystkim mecz Lech Poznań kontra Zagłębie Lubin. Mecz już nowo kreowanego mistrza Polski z utrzymanym w ekstraklasie Zagłębiem Lubin. Później wielka ceremonia nagradzania medalami Macieja Skorży i jego piłkarzy. Serdeczne gratulacje raz jeszcze od nas, bo przecież Lechowi towarzyszymy od lat na radiowej antenie. Warta utrzymana w piłkarskiej ekstraklasie zagra w Krakowie też o 17.30, bo wszystkie mecze o tej samej porze będą się odbywać. Transmisja na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia 102.7 w sobota 17.30 z meldunkami, także na antenie Radia Poznań po pierwszej połowie i po zakończeniu całego spotkania. Jutro w samo południe Grzegorz spotka się z Państwem, by podyskutować jeszcze o mistrzowskiej koronie dla kolejorza. We wtorek o 21.05 spotkamy się za to w tym studiu z ludźmi z żelaza, czyli ze znakomitą ekipą triatlonową przygotowującą się i startującą cały czas w wielkich europejskich zawodach triatlonowych. Będą z nami znany trener tej dyscypliny sportu, pan Bogumił Głuszkowski, a także reprezentanci Polski na zbliżające się Mistrzostwa Europy, Puchar Europy w Olsztynie, Maciej Bruździak i Mateusz Głuszkowski. To w najbliższy wtorek, 5 minut po godzinie 21.00. Ale wciąż mamy w kalendarzu niedzielę. Grzegorz, do wyboru zaczynasz od czarnego czy od białego sportu?
To od białego, bo Iga Świątek wygrała tenisowy turniej na ziemnych kortach w Rzymie. W finale pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 6-2 i 6-2. Magdalinet awansowała do drugiej rundy turnieju w Strasburgu. Rozstawiona z ósemką poznanianka wygrała z Rosjanką Warwarą Graczową 6-3 i 6-0. Dziewiąty etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia liczył 191 km. Meta na podjeździe Blockhouse. Jai Hindley z Australii najlepszy po finiszu z sześcioosobowej grupy. Zawiódł troszeczkę Brytyjczyk Simon Yates, który jest głównym faworytem tego wyścigu, bo stracił 11 minut i zajął 34 miejsce. Natomiast liderem pozostał 15 dzisiaj Hiszpan Juan Pedro Lopez. Żużlowe emocje na Golęcinie dzisiaj w Poznaniu. Reprezentacja Polski zdobyła tam drużynowe mistrzostwo Europy. Pierwszy taki turniej rozegrano w historii. Polacy pokonali Duńczyków, Brytyjczyków oraz Szwedów, a jeździli w składzie Zmarzlik, Janowski, Kołodziej i Dudek. W rozgrywkach ligowych dzisiaj pierwsza i druga liga. W zaległym spotkaniu pierwszej ligi Start Gniezno pokonał 52-38 niemieckie Landshut, a Polonia Piła, to już druga liga, wygrała z kolejarzem Rawicz 47-43. W piłkarskiej ekstraklasie dzisiaj wyjaśniło się, kto spada. Pożegnały się z ekstraklasą Wisła Kraków, Górnik Łęczna i Brookbet Termalika Nieciecza. Zadecydowały o tym dzisiejsze mecze. Zwycięstwo Radomiaka z Wisłą 4-2, Górnika Zabrze z Górnikiem Łęcz 4-2 i remis Stali Mielec ze Śląskiem Wrocław 1-1. W drugiej lidze rezerwy Lecha wygrały z Sokołem Ostróda 6-4.
Na zegarze za 3 minuty godzina 20. Czas i pora żegnać się z Państwem w tym wydaniu z audycji w sportowym rytmie, którą zrealizował Rafał Polacki. Przygotowali, prowadzili
Grzegorz Hołasik
i Krzysztof Ratajczak, a w naszym imieniu muzycznie do usłyszenia słonecznie powie Państwu Bryan Adams.